Dzień dobry, a moimi Państwa gościem jest dr Jarosław Marczak, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału Łódzkiego, a także z Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chyba frankowicze raczej nie będą zadowoleni z tej propozycji, bo chyba oczekiwali czegoś innego. Propozycja jest taka ze strony prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego, że nastąpi tylko tak zwany zwrot tak zwanych spledów, a proces przewalutowania będzie rozłożony w czasie i zależny od wielu czynników. To może na początek wyjaśnijmy, co to oznacza, czym jest ten zwrot spreadów.
To znaczy się przede wszystkim nie całych spreadów, tylko części, tych, które znacząco się odchylały od stosowanych przez Narodowy Bank Polski. Więc to już nie całość i tylko połowa. Więc to na pewno już nie jest aż taka wielka kwota. A co to są spready? No to po prostu w momencie, kiedy kupujemy, sprzedajemy, jest różnica, prawda, w tej cenie. I teraz no, banki mogły narzucać rozwiązania, które są, z ich punktu widzenia były korzystne. Czyli na przykład wyżej płaciliśmy kupując, a taniej otrzymywaliśmy, gdy sprzedawaliśmy. Jest to ta różnica.
I na tym zarabiał bank i teraz...
No i, tak, i to jest oczywiście normalne, bo to przecież w kantorze tak samo jest, prawda? No
właściwie cały czas te spready różnią się bankowe od tych kantorowych.
No i Narodowego Banku Polskiego. Też. No ale no dobrze, banki muszą, są instytucjami komercyjnymi, które muszą zarabiać. Tylko jest teraz kwestia, jak to robią. Ale chcę powiedzieć, że cały właściwie chyba problem to wynika z tego, że kiedy się rozpoczęły kredyty właśnie denominowane w walutach obcych, przede wszystkim no, tutaj największym problemem to są oczywiście franki szwajcarskie, bo w kurs, który wtedy gdzieś tam był chyba poniżej 2 zł, no to teraz jak już jest tam prawie 5 zł, no to wiadomo, że to jest kolosalna różnica.
No trochę ponad 4.
Myślę, że frankowicze czują to w kieszeniach, jak się zmieniła ta rata.
No właśnie, ale chodzi mi o to, że to było około roku 2000, kiedy jeszcze była pełna euforia, zachwycaliśmy się gospodarką kapitalistyczną, no i wydawało się, że wtedy no, ktoś to dokonywał takiej transakcji, no to po prostu chwytał Pana Boga za nogi i mógł być szczęśliwy, prawda, że co tu się może zmienić.
Dokładnie około roku 2006, bo wtedy po prostu też pojawiły się franki jako ta waluta, której zachęcano, żeby brać pożyczki, kredyty i tak dalej. To był ten boom.
Tak, ale mówię, tak, no ale to jeszcze mówię, no, od którego roku uczyliśmy się kapitalizmu? Przecież nie wszyscy. Ja myślę, że w ogóle grupa frankowiczów jest bardzo zróżnicowana i wydaje mi się, że lepiej byłoby na czasami dokonać takiej dywersyfikacji, zastanowić się, kto w tej grupie jest. I no przecież były osoby, które przede wszystkim uważały, że robią biznes życia. Z pełną świadomością, nie chcę powiedzieć, że może cynicznie, ale no tak, mnie stać, zaciągam olbrzymie kredyty, bo będę spłacał znacznie mniej niż ci wszyscy naiwniacy, którzy muszą to robić w złotówkach, bo z jakichś względów nie mogą sobie pozwolić. A były też osoby, które na przykład nie mogły zaciągnąć kredytu w złotówkach, natomiast w frankach mogły.
Bo nie miały zdolności kredytowej według banku, tak?
Tak jest, dokładnie tak to wygląda, prawda? W związku z tym dla mnie to trochę dziwne, bo jak mam zdolność kredytową, albo nie mam zdolności kredytowej, niezależnie od tego, jaka to jest waluta. Ja nie chcę już mówić o takich trywialnych kwestiach, jak to, że mówi się, że zaciągamy kredyt w tej walucie, w której zarabiamy. Ale to jakby, powiedzmy, odłóżmy to.
Więc... Wróćmy może do no tego, czy ta propozycja przedstawiona przez prezydenta, przez Kancelarię Prezydenta i Prezesa Narodowego Banku Polskiego jest dobra dla frankowiczów. Oni chyba liczyli na całkowite przewalutowanie tych kredytów, po prostu, że będą spłacali w złotówkach. Natomiast to przewalutowanie w tej propozycji jest takie zagmatwane. Ja bym może nawet się politycznie założył, że do tego przewalutowania nie dojdzie, bo jest długoterminowe i zależne od wielu czynników.
Ja myślę, że tutaj trzeba to spojrzeć tak, że my sobie na razie gdybamy. Po pierwsze, jest to projekt uchwały, czy ustawy sejmowej skierowany. Sejm dopiero się tym zajmie. A co Sejm zrobi? No to ma 2 możliwości. Albo 3. Tak, przyjąć tak, jak jest złożone przez prezydenta, dokonać zmian, albo odrzucić.
Albo całkowicie postawić na głowie na przykład.
No tak,
propozycję.
Czy zmienić, prawda? Więc właśnie mówię, z tego punktu widzenia, no przynajmniej opierając się na tym projekcie, który został złożony przez prezydenta, to można powiedzieć tak, że tutaj jest przesunięcie pewnego ciężaru, bo sam projekt przewiduje no właśnie zwrot, i to nie wszystkim, bo do wysokości 350 tysięcy złotych. Natomiast, czyli powyżej już tego nie będzie, A więc osoby, które zaciągnęły bardzo wysokie kredyty, takie opcje nie skorzystają. Natomiast tutaj jest jeszcze kwestia, że to przewalutowanie ma się odbywać na innych zasadach. Jeżeli do tego nie dojdzie w ciągu roku, to przewiduje się skierowanie kolejnej inicjatywy ustawodawczej właśnie w tym kierunku, ponieważ tu zakłada się, że zwiększenie określonego stopy ryzyka bankowego związanego z kredytami w walutach obcych, no spowoduje, że bankom to się nie będzie opłaciło.
No właśnie, chyba ta propozycja najbardziej opłaca się bankom. Od razu stał się mocniejszy złotych po przedstawieniu tej propozycji, obligacje stały się mocniejsze, ale także banki się ucieszyły, wydały jasny komunikat, że to dla nich dobre rozwiązanie. W takim razie na tym skorzystają przede wszystkim właśnie banki, można tak powiedzieć?
Ja nie wiem, czy skorzystają banki, bo na razie wszyscy zaczynają to powoli i coraz dokładniej liczyć. Bo inicjatywa się pojawiła wczoraj, w związku z tym rynki zareagowały, jak zareagowały. Ale też zwrócić uwagę, że lepiej było to przedstawić po zamknięciu notowań, bo wtedy po prostu, że tak powiem, świeżym umysłem można byłoby spokojnie temu się przyjrzeć, a nie podejmować określonych decyzji, bo rzeczywiście nastąpiły tutaj duże ruchy, jeżeli chodzi o wartość akcji banków. Natomiast no, jak zaczęto chłodno kalkulować, to się okazuje, że to może nie tak, jak wyliczono w projekcie prezydenckim 4 miliardy, ale to może być co najmniej 8 miliardów.
Ale, no, ale to i tak mniej niż na początku banki miały zapłacić za pierwszą propozycję właśnie, czyli całkowitego przewalutowania.
Ale też mówi się, że biorąc pod uwagę właśnie, że to przewalutowanie, które zostanie, że tak powiem, niejako zmuszone banki do podjęcia negocjacji z klientami, może to kosztować nawet i około 30 miliardów złotych. A więc z tego punktu widzenia to no, może się okazać, że jednak wcale tak różowo dla banków nie jest.
Czyli nie jest różowo i dla frankowiczów, nie jest różowo i dla banków. W takim razie można powiedzieć, że ta propozycja nie jest najlepsza?
Ale
bo nikogo nie zadowala?
A czy jest jakaś propozycja, która by wszystkich zadowoliła? Wydaje
no, ale przynajmniej jedną stronę na pewno jest szansa, że zadowoli.
No ale tak, jeżeli byśmy przyjęli, że tą stroną są frankowicze, to powiedzmy, że prezydent składa tą deklarację, może raczej propozycję ustawy, czy projekt ustawy, który jakby, z której się wywiązuje ze swoich obietnic przedwyborczych, tylko pytanie, jakby wyglądała nasza gospodarka, jakby zaczęły funkcjonować banki, bo przewidywano, że te około 70 nawet miliardów złotych, a nie wiadomo ile to mogłyby kosztować, mogłyby praktycznie ten sektor zniszczyć. Jest to jakby nie było krwioobieg gospodarki.
Z drugiej strony, gdyby była propozycja na przykład w ogóle nie przewalutowywania tych, czy w ogóle nie robienia niczego z frankowiczami, no to wtedy prawdopodobnie frankowicze by politycznie oburzyli się na działania czy prezydenta, czy rządu.
No ale to jest oczywiste, że to na pewno tak by wyglądało. Natomiast mówię, sytuacja jest naprawdę trudna, bo no, w zależności od tego, kto zaciągał ten kredyt, z jakich powodów, to miał trochę inną sytuację. Natomiast no, niewątpliwie też no, pytanie, czy banki działały do końca w sposób, no, nazwijmy to...
uczciwy?
Zgodny z pewnymi regułami, czy pewnej uczciwości kupieckiej, prawda, jak się tak mówiło.
Zobaczymy w takim razie, jak ta propozycja będzie ostatecznie wyglądać. Na koniec jeszcze chciałem zapytać, ponieważ dzisiaj dowiedzieliśmy się, że bezrobocie w Łodzi znów spadło, 8,9%. To jest najniższe bezrobocie od 7 lat. Można już mówić o tendencji. Pamiętam, jak władze miasta cieszyły się niedawno, że spadło poniżej 10, ale to są dane za czerwiec. W związku z tym tu wchodzi sezonowa praca. Jest wiele takich czynników, które wpływają na ten spadek bezrobocia. Można już się cieszyć z pewnej tendencji, czy raczej jeszcze studzić hura optymizm? No,
podejrzewam, że na pewno jakiś ten spadek przez jakiś czas się będzie utrzymywał, ale w końcu jesteśmy powiązani z różnymi rozwiązaniami międzynarodowymi. Sytuacja również polityczna i to nie wiadomo, jak się to może odbić. My nie wiemy, czy na przykład te wydarzenia, które miały miejsce w krajach masowej, że tak powiem, jak się ładnie, myślę, że nie po polsku, no, dla destynacji turystycznej, spowodowały, że jednak więcej osób zaczyna przebywać w Polsce, a przecież to wiadomo, że ludzi trzeba zatrudnić. Powstają z tego tytułu jakby nowe miejsca pracy, prawda? Ale wydaje mi się, że przede wszystkim tak, należy się z tego cieszyć, że to może tutaj zaowocować pewnymi zmianami. No. No mówię, o trendach trudno mówić, no bo to musiało się powtarzać przez jakiś tam określony czas. Jeżeli to się utrzyma po wakacjach, no to na pewno...
Czyli cieszyć się i trzymać kciuki.
Tak jest, dokładnie tak.
Dziękujemy bardzo. Moim i Państwa gościem był Jarosław Marczak, prezes Zarządu Łódzkiego Działu Polskiego Stowarzyszenia Towarzystwa Ekonomicznego, a także z Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również. Z naszym gościem rozmawiał Maciej Trojanowski.